Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości finansowanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Jeżeli spodoba Wam się ten odcinek, zachęcam do wsparcia i zapoznania się z progami wsparcia w serwisie. Z każdym progiem wsparcia łączą się bonusy, takie jak między innymi dla progu 25-złotowego otrzymywanie cotygodniowego newslettera Spoilermastera z pełną listą filmów, jakie wymieniam w odcinku danego tygodnia. Materiały Spoilermastera są i pozostaną darmowe w szerokim, wolnym dostępie, ale każdy odcinek wymaga dużego przygotowania. Jeżeli chcecie wesprzeć tą moją pracę, serdecznie zapraszam na Patronite. Dziękuję moim patronom imiennym, czyli Michałowi Hudolińskiemu ze strony Gotham w deszczu, Odiemu Hendersonowi, Tytusowi Hołdysowi z profilu Winylokino, na którym pisze i opowiada o dobrych winylach z muzyką filmową, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Mateuszowi Stępniowi, blogowi Przygody Scenarzysty, na którym możecie przeczytać świetne analizy scenariuszowe, a także refleksje na temat działalności scenarzysty w Polsce i Fundacji Wasowskich, zajmującej się popularyzacją i archiwizacją twórczości Jerzego Wasowskiego. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o filmie z roku 1987 pod tytułem Blisko ciemności, Near Dark. Film jest w reżyserii Catherine Bigelow, którą możecie kojarzyć jako pierwszą i jak do tej pory jedyną laureatkę Oscara za najlepszą reżyserię, jedyną kobietę, która otrzymała tę prestiżową nagrodę. W przygotowaniu dzisiejszego odcinka pomogły mi dwie książki. Przede wszystkim książka Catherine Bigelow Interviews w serii Interviews with Filmmakers. Tę książkę zredagował Peter Q. A także książka z serii BFI Film Classics pod tytułem Near Dark. Tę książkę napisała Stacey Abbott. Dodatkowe informacje znalazłem w anglojęzycznej Wikipedii, a także na dwupłytowym wydaniu filmu Near Dark na płycie DVD. Tę płytę wydało Anchor Bay. Dzisiejszy film jest niezwykły z wielu powodów. Jest to wampiryczny western nakręcony za bardzo niewielki budżet, który odniósł porażkę finansową, kiedy trafił do amerykańskich kin w okolicach Halloween roku 1987, a który mimo wszystko po latach uważany jest nie tylko za klasyk kina wampirycznego, ale także jest to film, który dorobił się statusu prawdziwie kultowego. Po tym, kiedy dystrybucyjnie okazała się porażka finansowa filmu, film uzyskał niejako drugie życie w obiegu VHS i stał się dziełem kultowym i filmem poszukiwanym przez miłośników mrocznego horroru i z latami został uznany za jeden z najbardziej oryginalnych filmów, nie tylko filmów grozy, ale także filmów, które łączą rozmaite gatunki i czynią to w kluczu całkowicie autorskim. Zdaję sobie sprawę, że jest to jeden z tych filmów, które omawiam w cyklu Spoilermaster Classic, które stosunkowo niewiele osób mogło widzieć, dlatego że w Polsce zwłaszcza pozostał on filmem niszowym, ale bardzo serdecznie zachęcam Was do znalezienia tego filmu, chociażby do znalezienia używanych płyt DVD, jakie dosyć łatwo kupić na brytyjskim Amazonie i obejrzenie Near Dark, dlatego że jest to dzieło niezwykłej oryginalności, wspaniałej atmosfery i przede wszystkim objawiające pełen talent jednej z najwspanialszych twórczyń kina światowego. Dzisiaj opowiem Wam przede wszystkim o Catherine Bigelow, o tym jak kształtowała się jej kariera filmowa, w jaki sposób bardzo, w sposób cierpliwy, uparty i godny podziwu dążyła do tego, aby jej wizja mogła być wyrażana w filmach wysokobudżetowych, w filmach, które miały za sobą hollywoodzki mięsień dystrybucji, promocji, produkcji, ale oczywiście nie było jej łatwo, także jako kobiecie w tym biznesie, ale opowiem Wam przede wszystkim o jej inspiracjach wizualnych, inspiracjach filmowych i o tym, w jaki sposób niebywałą determinacją i z ogromnym sukcesem wykuwała drogę do realizacji swojej artystycznej wizji. Ta droga oczywiście została uwieńczona w roku 2011, kiedy został jej przyznany Oscar za reżyserię filmu The Hurt Locker w pułapce wojny. Ten film otrzymał w sumie 4 statuetki tego wieczora. Jedna z nich to także najlepszy film roku. Ale zanim Kathryn Bigelow mogła stanąć na oscarowym podium, zwyciężając swoją drogą w tym roku konkurencję z swoim byłym mężem i przyjacielem, także współpracownikiem Jamesem Cameronem, który konkurował z niezależnym Hurt Lockerem swoją super hiperprodukcją Avatar. Otóż zanim się to mogło stać, Kathryn Bigelow przeszła długą, długą drogę artystycznego rozwoju. Kathryn Bigelow urodziła się w roku 1951, dokładnie 27 listopada w San Carlos w stanie Kalifornia. Jej rodzina, jej rodzice pochodzili z Norwegii odpowiednio i z Irlandii, także jest w niej i norweska, i irlandzka krew. Chciałoby się powiedzieć, że obydwie te nacje słyną z postaci silnych kobiet i jest być może uwodzącym konceptem, żeby myśleć o Kathryn Bigelow jako o kobiecie, w której żyłach płynie krew wikingów. Oczywiście mówię to pół żartem, ale jednak także pół serio. Wychowywała się w Kalifornii i dosyć szybko objawiła zainteresowania wizualne, przede wszystkim malarskie. Studiowała malarstwo w San Francisco, trafiła tam na Akademię Sztuk Pięknych, jednocześnie była bardzo zainteresowana malarstwem abstrakcyjnym i takie też malarstwo tworzyła. Najbardziej inspirował ją nurt zwany abstrakcyjnym ekspresjonizmem. Powojenny nurt, który najbardziej możecie kojarzyć z takimi nazwiskami jak Jackson Pollock czy Willem de Kooning. Przede wszystkim Pollock stał się takim bohaterem masowej wręcz wyobraźni. Malarstwo abstrakcyjnego ekspresjonizmu kojarzy się z dosyć brutalną ekspresją, z takim atakowaniem niemalże płótna. Było to powiązane także z całą taką egzystencjalistyczną filozofią, która w latach powojennych była bardzo modna, i był to także nurt, który wypromował, można powiedzieć, supergwiazdy amerykańskiego malarstwa, takie, które weszły także do mainstreamu jako rodzaje pewnych proroków nowej amerykańskiej sztuki. Ten nurt Kathryn Bigelow bardzo interesował. Sama tworzyła abstrakcyjne płótna i okazały się one na tyle dobre, że pod koniec lat 70. otrzymała ona, na początku lat 70. otrzymała ona możliwość studiowania w Nowym Jorku w ramach stypendium Whitney Museum. I tam przeniosła się do Nowego Jorku i właściwie całe lata 70. spędza w Nowym Jorku, gdzie studiuje malarstwo, gdzie jej prace są komentowane i gdzie ona dyskutuje o swoich pracach w ramach właśnie owego stypendium z największymi luminarzami sztuki nowojorskiej tamtego czasu, takimi jak chociażby Susan Sontag. A zatem Kathryn Bigelow, dziewczyna z Kalifornii, niebywale inteligentna, co także często podkreśla się, piękna, bardzo często podkreślało się to w tekstach, zwłaszcza które powstawały o niej w latach 80. w sposób niemalże paternalistyczny, tą jej urodę. Ta uroda oczywiście jest niewątpliwa. W każdym razie Kathryn Bigelow działa w Nowym Jorku lat 70., działa przede wszystkim na niwie awangardy malarskiej, awangardy wideo, awangardy wizualnej. Jest taką dynamiczną artystką, intelektualistką, która także ma dużą żyłkę przedsiębiorcy. Między innymi wchodzi w takie biznesowe niemal układy z innymi artystami, którzy pracują w tamtym czasie w Nowym Jorku, między innymi z Philipem Glassem, ponieważ jest to Nowy Jork, zwłaszcza końca lat 70., który przechodzi duży ekonomiczny kryzys. Całe dzielnice tak naprawdę są w ogromnej rozsypce, mieszkania stoją puste, są wyprzedawane za bezcen, więc między innymi Kathryn Bigelow wchodzi w takie partnerstwa biznesowe, między innymi właśnie z Glassem, wspólnie z przyjaciółmi, odnawia mieszkania w tych dzielnicach niejako przed gentryfikacją i po czym sprzedają te mieszkania z zyskiem. No, takie rzeczy w Nowym Jorku tamtego czasu były możliwe, obecnie już całkowicie jest to pieśń przeszłości. Nowy Jork obecnie jest już po procesie gentryfikacji. Natomiast namawiam was do tego, żebyście wyobrazili sobie właśnie Catherine Bigelow, tą niebywale intelektualnie sprawną, dociekliwą, także zainteresowaną historią kina, właśnie żebyście wyobrazili ją sobie w tym Nowym Jorku lat 70. Ten Nowy Jork powraca oczywiście w tym podcaście, mówiliśmy o nim trochę w różnych odcinkach. To był Nowy Jork pełen sprzeczności, pełen także przemocy, napięć rasowych, klasowych, z dużymi częściami infrastruktury, które znajdowały się w straszliwym stanie, jak między innymi nowojorskie metro, ale oczywiście Nowy Jork, który jak zawsze buzował życiem intelektualnym i artystycznym. I sama Bigelow mówi, że dla niej ten czas był kluczowy w formowaniu się jej konceptu kina, konceptu artystycznego. Mianowicie ona w pełni korzystała z tej różnorodności filmowej, jaką Nowy Jork tamtego czasu oferował. To znaczy z jednej strony uczęszczała na pokazy kina klasycznego w kinach studyjnych, z drugiej strony uczestniczyła w pokazach Midnight Movies, czyli takich właśnie seansach o północy, seansach filmów kultowych. Chodziła także na 42. ulicę i Times Square, które wówczas były przede wszystkim dzielnicą kin porno i kin tak zwanych grindhouse'owych, którym po latach Quentin Tarantino odda hołd razem z Robertem Rodriguezem w tym projekcie Grindhouse, mianowicie filmów pokazujących kino klasy B, kino eksploitacji, blaxploitation i tak dalej. Więc te wszystkie wpływy, zwłaszcza kino klasy B, które szczególnie fascynowało Catherine Bigelow, one jakby zderzały się w jej głowie z bardzo wyrafinowanymi konceptami estetycznymi. Właśnie można sobie wyobrazić, że po południu Catherine Bigelow rozmawia o swoim najnowszym abstrakcyjnym obrazie z Susan Sontag w ramach stypendium Whitney, po czym idzie na podwójny pokaz kina klasy B, jakiegoś półerotycznego albo wręcz półpornograficznego w okolicach Times Square. I w tym tyglu idei, komercji, pornografii, akcji i wysokich konceptów historyczno-sztucznych i teoretyczno-sztucznych wykuwa się ta nieprawdopodobna wrażliwość, jaką Catherine Bigelow będzie prezentować. W roku 1978 Catherine Bigelow realizuje film pod tytułem The Setup. Film, niestety, którego nigdzie nie potrafię znaleźć w sieci i to mnie bardzo martwi. Być może ktoś z was podeśle mi jakiś tajemniczy link, a być może ten film po prostu zostanie wydany na jednej z płyt z filmami Bigelow. Film brzmi fascynująco, nie tylko dlatego, że w tytule nawiązuje do klasycznego filmu bokserskiego z okolic noir w reżyserii Roberta Wise'a, The Setup, ale przede wszystkim dlatego, że był filmem stricte awangardowym, wręcz można powiedzieć należącym do takiego nurtu semiotycznego czy strukturalnego w amerykańskiej awangardzie, której mistrzem byli tacy twórcy jak Michael Snow, z Kanady co prawda, czy Hollis Frampton. To znaczy The Setup polegał na tym, że przez pół godziny czy 20 parę minut obserwowaliśmy dwójkę aktorów, dwóch mężczyzn, którzy wedle opisów bili się na kwaśne jabłko, a w tle trwał wykład profesora semiotyki na temat znaku, na temat reprezentacji przemocy. Innymi słowy, Catherine Bigelow zderzała coś niebywale fizycznego, takiego prymitywnego wręcz, właśnie spektakl dwóch mężczyzn okładających się pięściami z konceptem wysoce intelektualnym, z jakimś taką rozbiórką intelektualną tego, na co patrzymy. Wydaje się to koncept jednocześnie prosty i fascynujący. Bardzo chciałbym ten film obejrzeć, ale ten film zapewnił wstęp Catherine Bigelow do programu filmowego Columbia University, gdzie przez następne kilka lat studiowała i studiowała z najlepszymi. Historię kina amerykańskiego wykładał Andrew Saris, semiotykę filmu wykładał Peter Wallen, Były także zajęcia z Miloszem Formanem, który wtedy zarządzał tym programem filmowym na Kolumbii. No, cóż mogę powiedzieć, pozazdrościć, Catherine Bigelow trafiła na niebywale płodny okres w historii Nowego Jorku i na dodatek zetknęła się naprawdę z niebywałymi umysłami, które pozwoliły jej wyklarować jej koncepcję kina, która była bardzo interesująca, dlatego że co prawda Catherine Bigelow była mocno zanurzona w świat awangardy, wystąpiła nawet w filmie słynnej awangardzistki nowojorskiej Lizzie Borden pod tytułem Born in Flames, wystąpiła jako aktorka, ale jednak była w niej także żyłka uwielbienia dla hollywoodzkiego kina klasy B. W roku 1983, po powrocie do Kalifornii, Catherine Bigelow będzie uczyła swój własny autorski półroczny kurs na California Institute for the Arts, CalArts, właśnie poświęcony historii kina klasy B i estetyce kina klasy B, które dla niej było rodzajem tak naprawdę prawdziwie amerykańskiej sztuki, takiej, tak właśnie, tak samo brutalistycznej i pod pewnymi względami prymitywnej, jak ów abstrakcyjny ekspresjonizm malarski, który ją tak fascynował. A zatem dla niej filmy w rodzaju filmów Edgara Ulmera, czy filmy jeszcze mniej znanych twórców właśnie tego obiegu kina klasy B, kina taniego, realizowanego w parę dni, za parę dolarów, w pośpiechu, były równie autentycznymi ekspresjami kina amerykańskiego ducha, jak właśnie te abstrakcyjne płótna powstające w wyniku chluśnięcia farbą na bazę obrazu. I w tym wszystkim właśnie oryginalność Bigelow polegała na tym, że te ewidentne wpływy awangardowe u niej szły w parze z marzeniem o realizacji filmów z wysokimi budżetami i filmów gatunkowych, które będą oglądane przez szeroką publiczność. I w tym tkwi cały koncept, cała oryginalność Catherine Bigelow, że ona przystępuje do realizacji filmów gatunkowych z dużym potencjałem komercyjnym i z latami oczywiście także z dużym budżetem, z pełną świadomością i historii kina, ale także jakby z takim teoretyczną świadomością tego, co ona tak naprawdę chce osiągnąć pod względem zaangażowania widza w spektakl, pod względem estetyki obrazu. Jest to niebywała mieszanka, tak naprawdę trudno by to zestawić z jakimkolwiek innym twórcą hollywoodzkim, bo ten stopień świadomości teoretycznej, jaki ona reprezentuje, naprawdę bardzo rzadko się zdarza. Mnie przychodzi do głowy jedynie Guillermo del Toro, który jest także wybitnym intelektualistą i badaczem wręcz kina, autorem książki o Hitchcocku, który jednocześnie jest hollywoodzkim twórcą także z Oscarem na koncie, swoją drogą. I pierwszym pełnometrażem Catherine Bigelow był film pod tytułem The Loveless. To był film z roku 1981, zrealizowany we współpracy reżyserskiej z Monty Montgomerym, z Willemem Dafoe w jego debiutanckiej roli, osadzony w latach 50. w świecie motocyklistów, właściwie w świecie subkultury motocyklowej, taką jaką mogliśmy oglądać chociażby w filmie Dziki z Marlonem Brando, czy poniekąd także w Buntowniku bez powodu Nicolasa Reya. Swoją drogą Nicolas Rey był jednym z mistrzów Catherine Bigelow, ona zawsze wymieniała właśnie Nicolasa Reya, sama Peckinpaha, George'a Millera i Dona Siegela jako takich twórców, którzy najbardziej na nią wpłynęli. I no tutaj można się tylko uśmiechnąć, dlatego że rzeczywiście ślady wszystkich tych twórców są widoczne w jej twórczości. To byli wszystko reżyserzy, którzy tworzyli takie mocne, pełne przemocy, jednocześnie wysoce wyestetyzowane kino. Film The Loveless był bardzo świadomą próbą nawiązania do awangardowego filmu Kenneta Angera pod tytułem Scorpio Rising, w którym on dokonał takiej celuloidowej fetyszyzacji właśnie owej subkultury motocyklistów w kluczu homoerotycznym i niemalże satanistycznym. Właśnie Kenneth Anger w Scorpio Rising nakręcił taki poemat na, jak to określili niektórzy krytycy, poemat na chrom, skórę i ćwieki. Jest to znakomity film, który jednocześnie zestawia ze sobą obrazy właśnie tych mocno sfetyszyzowanych elementów motocykli, skórzanych kurtek, butów, ćwieków i tak dalej, z muzyką popularną z płyt winylowych lat 50., przede wszystkim z rock'n'rollem. I dokładnie to samo dzieje się w Loveless, to znaczy Kathryn Bigelow pokazuje takiego właśnie dzikiego, chciałoby się powiedzieć, wyrzutka, właśnie Willema Dafoe, motocyklistę, który przemierza amerykańskie południe na motorze, wchodzi w różne interakcje, wywołuje trochę chaosu, ale przede wszystkim, mimo bardzo niziutkiego budżetu, 800 tysięcy dolarów zebranych z prywatnych środków, być może trochę z tych mieszkań sprzedawanych w Nowym Jorku, właśnie Kathryn Bigelow rysuje taką wizję lat 50., bardzo, bardzo silnie zanurzoną w tym myśleniu Angera, to znaczy jest tutaj duża obecność muzyki popularnej, właśnie tych rockowych ballad, a jednocześnie ciągła sugestia pewnej erotyzacji właśnie przemocy i tego motocyklisty w czarnej skórze. Oglądając ten film, trudno nie myśleć także o kinie Rainera Wernera Fassbindera, które Kathryn Bigelow w tamtym czasie znała. Zresztą powiedziała w jednym z wywiadów, że Fassbinder był także jednym z jej ogromnych, ogromnych mistrzów. To było Loveless, rok 1981, ale następne ruchy, jakie Kathryn Bigelow wykonywała, już podążały bliżej w stronę mainstreamu i kluczowe tutaj było spotkanie z Ericiem Redem, scenarzystą odpowiedzialnym za słynny film Autostopowicz z Rutgerem Hauerem. Red i Kathryn Bigelow weszli w taką twórczą współpracę i napisali wspólnie dwa scenariusze. Jeden to Near Dark właśnie, o którym dzisiaj wam opowiem, a drugi to Undertow. Tak się złożyło, że Undertow powstało dopiero po latach, w 1996 roku. Natomiast Near Dark miało to szczęście, że znalazło producenta w postaci firmy FX, która w tamtym czasie była świeżo po sukcesie filmu Petera Weira Świadek, a zatem uzyskała pewien prestiż. Świadek miał także nominacje oscarowe, otrzymał Oscara za scenariusz. To film z Harrisonem Fordem, który trafia do wioski Amishów, rozwiązując pewną zagadkę kryminalną. No i firma FX bardzo chętnie weszła w produkcję filmu Bigelow, Loveless, które było pokazane na festiwalu w Locarno, uzyskało dla Bigelow trochę takiej właśnie niszowej sławy i tutaj kluczowe wsparcie producentów okazało się umożliwić realizację filmu Blisko ciemności. Film miał dosyć wyboistą ścieżkę realizacji, nie dość, że rozgrywa się niemal całkowicie w nocy, ponieważ opowiada o rodzinie wampirów przemierzających amerykański Midwest, właśnie jakby chciałbyś powiedzieć w ucieczce przed słońcem, które może ich w każdym momencie zniszczyć, a zatem jest to film stricte, rzecz ujmując, nocny, a zatem zdjęcia też były trochę utrudnione, były kwestie oświetleniowe i tak dalej. To firma zbankrutowała w trakcie produkcji tego filmu. Potencjalny dystrybutor także zbankrutował. Prawa dystrybucyjne przejęła firma Dino De Laurentiisa, Dino De Laurentiis Entertainment Group, która także zbankrutowała tuż przed wypuszczeniem filmu na ekrany, ale film na ekrany trafił, z tym, że w sposób bardzo chaotyczny. Trafił także na niewielką ilość ekranów, trafił jako film halloweenowy z bardzo banalnym plakatem, nie komunikującym w ogóle oryginalności wizji. A zatem nie był to łatwy czas kręcenia, ale Kathryn Bigelow stanęła absolutnie na wysokości zadania. Fabuła Near Dark to przede wszystkim historia miłosna, bardzo mroczna, zawierająca elementy i wampiryczne, i horrorowe. Mamy tutaj historię miłości szalonej, chciałoby się powiedzieć, l'amour fou, pomiędzy takim właśnie prostym kowbojem, chłopakiem gdzieś znajdującym się na marginesie społeczeństwa właśnie amerykańskiego zachodu. Film był kręcony w Arizonie. Chłopak nazywa się Caleb, gra go Adrian Pazdar, który pewnej nocy spotyka zjawiskowo piękną, jednocześnie emanującą dziwną energią, ostrzyżoną na krótko blondynkę May w tej roli Jenny Wright, która od razu rzuca mu się w oczy, która w zasadzie od pierwszego wejrzenia wydaje się spełnieniem jakiegoś jego erotycznego snu. To jest takie spotkanie jak z femme fatale z kina czarnego, z kina noir, i po czym następuje bardzo poetycki, jednocześnie niepokojący flirt w świetle księżyca, w trakcie którego następuje pierwsze ugryzienie. Okazuje się mianowicie, że May jest wampirem, wampirzycą i gryząc w szyję Kaleba zamienia go także w wampira, po czym Kaleb trafia do tej przedziwnej rodziny, z jaką May podróżuje przez Midwest w furgonetkach wyciemnianych specjalnie folią i innymi materiałami, właśnie żeby schronić się przed słońcem, które pali wampirzą skórę. Rodzina składa się z samych ekscentryków. Jest tam taka postać matczyna, Diamondback, grana przez Janet Goldstein. Jest szalony, nieprzewidywalny, wcielający freudowskie id Severin, grany przez Billa Paxtona. Jest Jesse Hooker, patriarcha rodziny, grany przez Lance'a Henriksona. Jest przedziwny chłopiec, Homer, grany przez Joshua Millera, który jest de facto mężczyzną, starym mężczyzną w ciele młodego chłopca, co dodaje tej postaci pewnej niesamowitości. Rodzina jest jednocześnie bardzo mocno ze sobą zżyta, ale od pierwszego momentu wysoce niepokojąca. To jest rodzina oparta na takim ciągłej, wspólnej ekstazie zabijania, ekstazie poszukiwania kolejnych ofiar, ekstazie ucieczki przed słońcem, które jest dla nich zabójczym zagrożeniem, a także w wysokim stopniu kooperacji, dlatego że wyciemnianie kolejnych pomieszczeń, kolejnych pokojów hotelowych, kolejnych furgonetek, w których się znajdują, wymaga od nich dużego stopnia koordynacji ruchów, koordynacji działań. I tutaj trzeba powiedzieć, że Kathryn Bigelow doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że aktorzy wcielający się w rolę tej wampirzej rodziny muszą sprawiać wrażenie takiego w zasadzie jednego organizmu. Kathryn Bigelow jest reżyserką niesamowicie wyczuloną na kwestie fizyczności w kinie, na kwestie ruchu, ciała, wysiłku, który ukazuje. Przypomnijcie sobie delikatne ruchy saperów w Hurt Locker, przypomnijcie sobie znakomicie wytrenowaną agentkę CIA w Wrogu numer 1 z 2012 roku. Kathryn Bigelow pracuje ze swoimi aktorami bardzo mocno na poziomie motoryki, na poziomie ruchu i to jest jeden z kluczowych aspektów dla niej występu aktorskiego i tutaj także Kathryn Bigelow opowiada w wywiadach o tym, jak przygotowała dla swoich aktorów coś w rodzaju takiego obozu szkoleniowego, obozu wojskowego, w trakcie którego musieli wykonać serię ćwiczeń. Byli zamykani właśnie w różnych pomieszczeniach, dostawali materiały do wyciemnienia tych pomieszczeń, po czym musieli wspólną pracą te pomieszczenia wyciemniać. Kathryn Bigelow mierzyła czas i w trakcie tych ćwiczeń zeszli z kilku minut, których potrzebowali do wyciemnienia pomieszczenia, do jednej minuty. A zatem wytworzyli rzeczywiście taki wspólnotowy, motoryczny tryb, który widać także w tym filmie. Oni rzeczywiście poruszają się i dotykają się i są we wzajemnej bliskości w taki sposób, który pozwala uwierzyć w to, że są właśnie taką rodziną wyrzutków, którzy cały czas muszą pozostawać w ciągłej gotowości. Co ciekawe, także obsada tej niezwykłej rodziny, z którą Kaleb będzie przemierzał Midwest, od której w pewnym momencie ucieknie, w której będzie się także powoli zadomawiał, kiedy przyjmie do siebie i zaakceptuje swoją nową wampirzą naturę. Oczywiście cały film jest trochę o konflikcie między tą naturą dzienną i naturą nocną, albowiem za Kalebem w ślad podąży jego ojciec Loy i jego siostra Sara, którzy będą go przeciągali na stronę życia, na stronę światła, na stronę dnia. To jest główny konflikt tego filmu. Jego rozwiązanie swoją drogą w tym filmie było kontrowersyjne, o czym za chwilę. Ale przyjrzyjmy się jeszcze samej obsadzie, mianowicie kiedy spojrzymy na tą rodzinę i kiedy zwłaszcza jesteśmy fanami filmu Obcy decydujące starcie Jamesa Camerona, coś nam może zaświtać. No oczywiście, aż trzy osoby z obsady Obcych decydującego starcia pojawiają się także tutaj. Przypominam, że Obcy miał swoją premierę w roku, czy mieli swoją premierę, bo to jest Aliens, czyli liczba mnoga, w roku 1986. Co więcej, w jednej ze scen Near Dark Kaleb mija kino, w którym grani są właśnie Obcy. A zatem to nie przypadek. Przypominam, że Kathryn Bigelow była partnerką, a przez dwa lata także żoną Jamesa Camerona. Współpracowali, między innymi Kathryn Bigelow wystąpiła w teledysku do piosenki Reach grupy Martini Ranch, który wyreżyserował Cameron, i w którym zagrał też Bill Paxton, więc wszystko pozostaje w rodzinie. Catherine Bigelow zadzwoniła do Jamesa Camerona, czy w ogóle to będzie ok, jeżeli ona powtórzy tak dużą część castu, tak dużą część obsady w swoim filmie, bo jednak jest to rodzaj plagiatu. Powtórzenie obsady jest dużym takim powtórzeniem pewnej twórczej decyzji, którą ktoś wcześniej podjął. Cameron powiedział, że przyjmuje to jako komplement, ale nie tylko, jest to miły komplement pod adresem tego, jak dobrze w filmie obcy Lance Henriksen, Bill Paxton i Janet Goldstein, bo o nich tutaj mówię, sobie poradzili, ale także jest to już też przejęcie przez Near Dark pewnej chemii, którą oni w tamtym filmie mieli. Przypomnę, że Bill Paxton grał w obcych takiego twardego macho Marine Hudsona. Janet Goldstein wystąpiła tam jako Vasquez, też taka twarda kobieta, też Marine, a także Lance Henriksen z kolei grał Bishopa, czyli androida, który był trochę taką postacią, jak to się mówi, liminalną, czyli właśnie pomiędzy światem dziennym, pomiędzy światem żywych ludzi i maszyn, a zatem tutaj ta obsada się pojawia ponownie i dla widza obcych jest to wręcz radość zobaczyć ich razem, oczywiście w trochę innej stylizacji, dlatego że jak mówi w wywiadzie na płycie DVD z tym filmem Janet Goldstein, bardzo ważna była stylizacja tych postaci, mocna charakteryzacja. Janet Goldstein w tym wywiadzie identyfikuje każdą z postaci i mówi, że jej postać, czyli ta matczyna Diamondback, była trochę wzorowana na femme fatale lat 30. i 40. Jej tleniona blond fryzura z odrostami jest nawiązaniem do Lany Turner z Listonosz dzwoni zawsze dwa razy, w takiej wersji, można powiedzieć, white trashowej, czyli właśnie z tej ubogiej klasy białych Amerykanów. Ojciec, czyli Jesse Hooker, reprezentuje tak naprawdę wojnę secesyjną, w której walczył. Severin, Bill Paxton, to jest taki nieprzewidywalny nastolatek, kojarzony z pokoleniem hippisowskim. Z kolei Homer, czyli ten chłopiec w ciele mężczyzny, są lata 50. i właśnie taki nastolatek zbuntowany trochę w typie Jamesa Deana z filmu Buntownik bez powodu. Lance Henriksen przeszedł dużą transformację fizyczną do tego filmu, bardzo schudł, przypiął sobie bardzo przerażające pazury, takie żółknące paznokcie, i był tak zaangażowany w swoją rolę, że sprawdzał, czy jego aparycja jest wystarczająco przerażająca. Wchodził w rolę autostopowicza, zatrzymywał ciężarówki na autostradach międzystanowych i wchodził do samochodów, do ciężarówek po to, żeby wystraszyć kierowców, i sprawdzał efekt, jaki jego przerażająca stylizacja miała na tych kierowcach, i ilekroć mówili mu: słuchaj facet, jednak ja cię nie będę wiózł dalej, wysiadaj, to uznawał to za sukces, dlatego że uznawał, że jego aparycja jest wystarczająco przerażająca. A zatem mamy tutaj właśnie ową przedziwną rodzinę, mamy niezwykłe sceny, w których oni właśnie wyciemniają pomieszczenia, mamy niezwykłą dynamikę właśnie pomiędzy Calebem a tą rodziną, pomiędzy Calebem a May, która jest ciągle tą kuszącą figurą, kuszącą Caleba, aby przeszedł całkowicie na stronę nocy, na stronę nieśmiertelności, na stronę wampirzej egzystencji, i która instruuje także Caleba, w jaki sposób powinien zabijać, w jaki sposób powinien polować na ludzką zwierzynę w poszukiwaniu krwi. W obecnym czasie, kiedy Twilight, seria o Zmierzchu, i True Blood, czyli Czysta krew na HBO, bardzo mocno wprowadziły do mainstreamu te wątki wampiryczne, a Twilight wręcz je ugłaskał, można nie docenić, jak bardzo oryginalną wizją była wizja Catherine Bigelow w 1987 roku. Oczywiście, że w latach 80. było mnóstwo filmów wampirycznych i nawet w 1987 był wysokobudżetowy konkurent dla Near Dark w postaci Straconych chłopców, Lost Boys, Joela Schumachera, który zarobił $32 miliony i był dużą produkcją Warner Brothers, ale jednak ta koncepcja ta koncepcja właśnie wampira jako tak naprawdę wyrzutka i jednocześnie jako reprezentanta tej biedniejszej Ameryki, bo przecież tutaj jest wyraźnie zarysowane, że to jest właśnie taka white trashowa rodzina niemalże mieszkańców przyczepy, takich jakich kojarzymy właśnie z tą biedotą amerykańską Midwestu. Ta koncepcja była niebywale oryginalna, a druga warstwa oryginalności tej koncepcji polega na tym, że Bigelow i Eric Red całkowicie pozbyli się elementów kojarzonych z tą patyną europejskiego wampira arystokratycznego, która była przyklejona do wampira od Drakuli Brama Stokera poprzez Nosferatu Murnała, o którym opowiadałem w jednym z odcinków. Zawsze było taki pewien zapaszek pałacu, prawda, jakiegoś książęcego rodowodu, te wszystkie nazwiska, hrabia Drakula, te wszystkie ludowe wierzenia w rodzaju osikowych kołków, czosnku, krzyży, powiązania tego właśnie z imaginarium chrześcijańskim, nawiązania do pogaństwa. To wszystko Eric Red i Catherine Bigelow wyrzucili do kosza. Zwróćcie uwagę, że te wampiry u Catherine Bigelow nie mają nawet kłów, to znaczy w momencie gryzienia nie pojawiają im się żadne wyostrzone kły. To są po prostu wampiry amerykańskie, które zrzuciły z siebie ten europejski kostium i są właśnie takimi trochę punkowymi, trochę white trashowymi, trochę psychopatycznymi wcieleniami wampirów jako wyrzutków, wampirów jako rodziny Bonnie i Clyde'a. Odsyłam do odcinka Spoilermastera o Bonnie i Clyde. Jak zestawimy sobie właśnie sceny podróży całego gangu Clyde'a Barrowa właśnie ze scenami ucieczek wampirów w Near Dark, zobaczymy, że to jest dokładnie ten sam genotyp. To są właśnie amerykańskie wyrzutki w trakcie ucieczki, czyli Outcasts on the Run, z takim bardzo niepokojącym podszyciem psychopatycznej przemocy, to znaczy zmierzam do sceny, słynnej 10-minutowej sceny z tego filmu w gospodzie, w takim zajeździe przydrożnym, w tak zwanym Roadhouse, kiedy to wampirza rodzina z lubością dokonuje masakry klientów tego przybytku. Ta scena jest absolutnie centralną sceną tego filmu, jest jednocześnie przerażająca i zabawna, uwodzicielska w swojej choreografii przemocy i całkowicie amoralna, dlatego że przeciąga nas w pełni na stronę wampirzą. To znaczy ta scena, której towarzyszy kilka utworów muzycznych, cała ta scena jest rozegrana jak taniec tak naprawdę. Zaczyna się od mocnego uderzenia piosenki Naughty Naughty Johna Parra, a kończy na uwodzicielskim rytmie piosenki Fever, The Cramps oraz na nucie country w postaci The Cowboy Rides Away, Georgia Straita. Cała ta sekwencja jest tak naprawdę filmowym uwiedzeniem nas na stronę tych, którzy karmią się krwią. Scena jest nieprawdopodobna, ona także jest sceną bardzo dramaturgicznie umotywowaną, dlatego że to jest scena, w której Caleb najbardziej waha się, czy przyłączyć się do przemocy tej rodzinnej, czy nie. Cała scena w zasadzie jest tak ustawiona, żeby właśnie Caleb został przeciągnięty na stronę tego ekstatycznego zabijania, które rodzina uprawia oczywiście po to, żeby przetrwać, bo wampiry bez krwi nie przetrwają. Zwróćcie uwagę, jak ta scena jest zrobiona. To jest małe arcydzieło, zwłaszcza jeżeli mówimy o kinie niskobudżetowym. Zaczyna się od wspaniałego ujęcia, właściwie ikonicznego dla tego filmu, które potem trafiało na wiele okładek, mianowicie ujęcia tej rodziny w takiej kontrze na wzgórzu w świetle księżyca. Właściwie jest to taka rodzina czarnych sylwetek, które szykują się do skoku, po czym scena zaczyna się od mocnego uderzenia kulą bilardową czarną w trójkącik innych kul, rozbiciem tego zestawu bilardowego i tym samym można powiedzieć mecz się rozpoczyna i ten mecz jest rozegrany właśnie w 10 minut. Są nieprawdopodobnie krwawe momenty, jak chociażby przecięcie gardła ostrogą przez Severena i to chłeptanie krwi z kufla od piwa, w który zbierają krew z przeciętej tchawicy kelnerki, która tam się pojawia. Opisuje to w sposób makabryczny, ale scena oczywiście posługuje się makabrą i robi to w sposób mistrzowski. To wszystko jest pod względem filmowym naprawdę nieprawdopodobnie sprawnie zrobione i zwłaszcza moment, kiedy słyszymy Fever, The Cramps, jest najbardziej perwersyjnym momentem tego filmu, bo ten erotyczny utwór w swoim rytmie i w swoich słowach właśnie sprawia, że my jesteśmy razem z tymi wampirami w ich rytuale zabijania, a jeszcze obecność Homera, który wizualnie przynajmniej jest małym chłopcem i także uczestniczy w tym, w tej rzezi, także sprawia dodatkowy efekt transgresyjny. Po latach James Cameron nawiąże do tej sceny, kiedy przypomnicie sobie scenę z Terminatorem w drugim Terminatorze, kiedy to Arnold Schwarzenegger dokonuje pewnej rozwałki, kiedy wchodzi do właśnie podobnej knajpy w Terminatorze 2, wchodzi nago i chce zdobyć jakieś ubrania, dopiero został przysłany z przyszłości. Ta scena jest wyraźnym nawiązaniem do sceny z Near Dark, nawet jest mrugnięcie w postaci tego, że zaczyna się dokładnie tak samo, to znaczy od rozbicia kul bilardowych na stole, a zatem James Cameron tutaj, mimo że rok 91 był rokiem rozwodu, to małżeństwo trwało krótko, ale ich relacje pozostały przyjazne, tutaj oddaje hołd z kolei filmowi Catherine Bigelow. A zatem, tak jak wspomniałem, film jest o tyle amoralny, że przeciąga nas na stronę tej rodziny. Ona jest bardzo kusząca, dlatego że jest tam May, dlatego że jest tam prawdziwa rodzinna solidarność, dlatego że jest tam nieśmiertelność, dlatego że jest tam ekscytacja ciągłej ucieczki. To jest właśnie przecież to życie amerykańskich outlaws, dlatego ono jest ciekawe. I to wszystko jest skąpane w nieprawdopodobnym sosie wizualnym. I tutaj chciałbym wspomnieć o stronie wizualnej tego filmu, bo ona chyba przede wszystkim przesądziła o tym, że ten film został dosyć szybko rozpoznany przez krytykę jako niebywale oryginalny, a już w roku 1988 nastąpił jego pokaz w Museum of Modern Art w Nowym Jorku, i po czym film został włączony także do kolekcji tego muzeum, ponieważ wygląd tego filmu jest absolutnie nieprawdopodobny. To, w jaki sposób Catherine Bigelow operuje w tym filmie światłem, jest całkowicie malarskie. Wysokie kontrasty, mocne kontry, neony, mokry asfalt, ciemne niebo, para wodna, mgła, sceny, w których chociażby Caleb na koniu w swoim Stetsonie, kapeluszu Stetson, wyłania się z pary wodnej w nocy, w środku nocy na ulicy westernowego miasteczka. To są sceny, które tak pięknie wizualnie łączą światy i gatunki westernu, horroru, kina drogi, że zasługują w zasadzie na powieszenie na ścianie jako rodzaje małych amerykańskich klasyków. Catherine Bigelow w sposób aktywny dokonuje przepracowania amerykańskiej ikonografii i robi to w sposób niebywale ekscytujący. Oczywiście jej głównym współpracownikiem przy tym, poza świetnym scenografem Stevenem Altmanem, bratem Roberta, jest to jednym z tych głównych współpracowników, a w zasadzie głównym jest operator tego filmu, czyli legendarny Adam Greenberg. Urodzony w Krakowie w roku 1939, tuż po wybuchu II wojny światowej, dorastał w Izraelu. Tam też zaczął swoją karierę filmową, między innymi nakręcił w Izraelu jeden z filmów, który Polacy oglądali najczęściej, zwłaszcza w latach 80., czyli Lody na patyku, po czym przeniósł się do Hollywood i stał się takim celebrytą kina niezależnego po tym, jak nakręcił Terminatora. Pamiętajmy, że Terminator był niezależną produkcją, dystrybuowaną oczywiście później przez wielką wytwórnię, ale jednak powstawał na obrzeżach Hollywood. Adam Greenberg nakręcił Terminatora i to, co tam pokazał, kręcąc właśnie ten świat przyszłości, jednocześnie tworząc taki właśnie, chciałoby się powiedzieć, cybertechnopunkowy look, wygląd, świat, sprawiło, że stał się błyskawicznym celebrytą świata operatorskiego. I tak oto chłopiec urodzony w Krakowie w roku 1939, w 1987 kręci dla Catherine Bigelow te wspaniałe sceny. On oczywiście nakręcił wiele kluczowych filmów przełomu lat 70., 80. i jak zobaczycie tą listę, to zobaczycie, że on naprawdę był mistrzem oświetlenia. Czy to w Cenie strachu Williama Friedkina, czy to w Ryzykownym interesie Paula Brickmana z roku 83. Nakręcił także słynny film Uwierz w ducha w roku 90. i Terminatora 2, który chyba jest jego arcydziełem wizualnym. A zatem Greenberg naprawdę w dużej mierze odpowiada za takie najbardziej ikoniczne filmy lat 80., za ten właśnie wysoko kontrastowy, operujący bardzo sztucznym chwilami oświetleniem, a jednocześnie jakże ważnym oświetleniem w Near Dark. właśnie obecnym. Zwróćmy uwagę, że światło, a zatem główne narzędzie pracy Greenberga, to jest jeden z głównych także motywów tematycznych filmu Near Dark. Przecież moment, w którym następuje wielka strzelanina z policją. Policja wystrzeliwuje kulę w bungalow, w którym przebywa rodzina i nawet nie wie, że kule przecież ich nie zabiją, ale przecież mogą ich zabić te malutkie snopki światła, które pojawiają się w momencie przedziurawienia fasady. I ta scena, w której właśnie te snopy światła, niemalże jak takie laserowe belki, pojawiają się w pomieszczeniu, no to przecież jest scena namalowana światłem i operująca bardzo wyrazistymi świetlnymi efektami. Oczywiście o atmosferze tego filmu decyduje także muzyka. Tutaj niemiecka grupa Tangerine Dream, która napisała muzykę znowu do wielu ikonicznych filmów lat 80., takich jak Legenda czy chociażby ryzykowny interes właśnie, ten taki elektroniczny, hipnotyczny rytm, który się tam pojawia w tym filmie, który także możemy kojarzyć chociażby z Podpalaczki na motywach Stephena Kinga. To też jest niebywale mocny akcent w tym filmie i chciałoby się niemalże powiedzieć, że nie ma nic bardziej ikonicznego dla kina lat 80. niż współpracę Adama Greenberga z Tangerine Dream, dlatego że właśnie te takie lekko przymglone, a czasami właśnie operujące mocnymi kontrastami zdjęcia Greenberga, z drugiej strony senny, trochę erotyzujący rytm Tangerine Dream na syntezatorach i od razu plus oczywiście poziome żaluzje i przepuszczane przez nie światło, co także mamy w scenie na komisariacie w Near Dark i mamy od razu taki wygląd, estetykę kojarzoną z latami 80. Near Dark jest filmem, który kończy się dobrze, a zatem kończy się tym, że po przetoczeniu krwi, co jest wzięte z Drakuli Brama Stokera, że jeżeli przetoczy się ofierze ugryzienia wampirzego krew, to można ją odratować i przyciągnąć znowu na stronę życia. Otóż po przetoczeniu krwi i po unicestwieniu rodziny wampirzej, Caleb i May zaczną nowe życie w pełni słońca, nie bój się, to tylko światło, jak mówią ostatnie linijki dialogu, i Caleb i May przytulają się. To zakończenie było krytykowane przez wielu krytyków jako kompromis, jako stanięcie po stronie rodziny nuklearnej, jako konserwatywne zakończenie filmu, który celebruje pewien transgresyjny tryb życia, który przez pierwszych 80 minut, a w ostatniej minucie pokazuje, że i tak trzeba wrócić to właśnie w objęcia tej tradycyjnej rodziny reprezentowanej także przez ojca Caleba i jego siostrę. Innymi słowy, film był czytany przede wszystkim jako metafora transgresji, jako metafora kontrkultury. Rodzina wampirza właśnie miała być tutaj reprezentantami tych, którzy opierają się włączeniu w mainstream, a to włączenie pod koniec w rodzinę nuklearną było odczytywane jako po prostu tchórzliwe zagranie Bigelow, która koniecznie chciała, aby na końcu porządek został odrestaurowany i żeby tradycyjny happy end, konserwatywny, niemalże w duchu lat 50., powojennych lat Eisenhowera, miał miejsce. Badacze na czele ze Stacey Abbott, która napisała książkę o tym filmie, wskazują jednak, że zakończenie jest bardziej niejednoznaczne. To przytulenie na końcu nie pokazuje nam twarzy Caleba, a twarz May jest tak naprawdę smutna. May straciła nieśmiertelność, straciła swoją całą rodzinę, była do tej pory, jak mówiła na początku filmu, dziewczyną jak żadna inna, a w tym momencie staje się dziewczyną jak każda inna. Innymi słowy, ceną za normalność jest odcięcie wyjątkowości. A zatem o ile poznajemy May w świetle latarni nocnej, jak liże rożek lodów i wydaje się zjawiskowo piękna, po czym mówi poetycko o nocnym niebie, że jest przesycone elektrycznością i że tak naprawdę bije od niego ciemne światło, to jest May tak wyczulona na zewnętrzne bodźce, że być może jest najbardziej zmysłową dziewczyną z Teksasu, jaka kiedykolwiek tam się urodziła. May, która traci tę wampirzą wrażliwość na bodźce, na ciemność, na zapachy i smaki, być może już taką wyjątkową dziewczyną nie będzie. A zatem owo, tak samo jak Caleb, który przecież na początku filmu nie jest wyjątkowym chłopakiem i który dopiero zaczyna przeżywać jakiekolwiek egzystencjalne rozterki i drgnienia duszy, kiedy staje się wampirem. A zatem to zakończenie, mimo że nominalnie happy, tak naprawdę jest dwuznaczne. Powrót do normy w filmie Near Dark jest zdecydowanie nacechowany ambiwalencją i można go uznać jako pewien gest w stronę klasycznej struktury hollywoodzkiej, ale jednak gest delikatnie ją podważający. Możemy kojarzyć podobne gesty w twórczości chociażby Todda Haynesa. Po latach film ogląda się znakomicie, ma całą szorstkość, jakiej oczekiwalibyśmy po filmie niskobudżetowym, z całym pięknem i wyrafinowaniem, jakiego oczekiwalibyśmy od tak wybitnych artystów jak Bigelow i Adam Greenberg. Film ma wspaniałe zdjęcia nocne, ogromna ilość scen była realizowana w magicznej godzinie, kiedy niebo jest delikatnie pomarańczowe, kiedy wampiry właśnie uciekają przed wschodzącym słońcem i całość filmu ma taką, chciałoby się powiedzieć, elektryczną jakość. Tak samo jak muzyka Tangerine Dream pulsuje, uwodzi, niepokoi, tak samo ten film i spojrzenie May z tą jej fryzurą charakterystyczną dla lat 80., z tą jej smutną twarzą komunikującą jakąś tęsknotę niemożliwą do zaspokojenia, a także niebywale erotyczne sceny, w których picie krwi oczywiście ma konotację erotyczną. To wszystko sprawia, że ta wampirza rodzina z Near Dark jakoś nie potrafi nam wyjść z głowy. I mimo, że było później wiele innych filmów przepracowujących motywy wampiryczne w bardzo ciekawy sposób, jak chociażby Nadia Michaela Almereydy, czy Pragnienie Abla Ferrary i przecież Tylko kochankowie przeżyją Jima Jarmusza i ta saga wampirza będzie trwała bardzo długo, to jednak jest coś niebywale pociągającego w tej właśnie rodzinie wampirzych wyrzutków, którzy żyją całkowicie na własnych zasadach i których jedynym imperatywem jest przeżyć, być razem i uciec światłu słonecznemu. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek Spoilermastera. Jeżeli tak było, polećcie komuś ten podcast, odwiedźcie także mój profil na patronite.pl. Rozważcie proszę wsparcie podcastu, a ja zapraszam Was na kolejny odcinek Spoilermastera już za tydzień.